Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim ciekawym świata. W dzisiejszym programie polecę Państwu książkę Mariana Golki zatytułowaną Przenośne Centrum Świata, w której podróżowanie to przede wszystkim sposób myślenia i odczuwania. Gościem Grażyny Wrońskiej będzie Zbigniew Grochal, aktor, którego głos doskonale znają bywalcy teatrów i słuchacze radiowych słuchowisk. Tym razem opowie nam o swojej drugiej pasji, równie silnej jak scena. W kąciku kulinarnym Juliusz Podolski sięgnie po smaki kuchni PRL-u. Zapraszam. Zaczynamy od książki, która przenosi nas w różne zakątki świata. Ale będzie to opowieść o podróżowaniu zupełnie innym niż to, do jakiego przyzwyczaili nas reporterzy czy globtroterzy.
Ciekawi świata.
W czasach, gdy modne są relacje z egzotycznych wypraw i ekstremalnych podróży, Marian Golka proponuje zupełnie inne spojrzenie na podróżowanie. Jego książka Przenośne Centrum Świata nie jest typowym reportażem z wypraw ani przewodnikiem turystycznym. To zbiór subtelnych refleksji z miejsc bliskich, ale też i dalekich, gdzie podróż staje się jedynie pretekstem do rozważań nad ludzką naturą i codziennością. Autor prowadzi nas przez 8 rozdziałów. Od Francji i Włoch, przez inne zakątki Europy, aż po Iran. I robi to z niebywałą wrażliwością. Nie interesują go wielkie wydarzenia ani spektakularne odkrycia, bo skupia się na tym, co zwyczajne, a przez to najbardziej ludzkie. Czytelnik trafia z nim do zaułków Paryża, do dzielnicy łacińskiej. W Cannes autor zanurza rękę w Morzu Śródziemnym, a w Awinionie przypomina o słynnym moście i papieskim pałacu. Każde z tych miejsc staje się przestrzenią dla refleksji, zatrzymania się i cichego zdumienia. Wielką zaletą tej książki jest jej uważność na detale. Przypadkowe słowo zasłyszane w drodze, złamany obcas czy zgubione drobne w kieszeni nie są tu anegdotami, ale okazją do przyjrzenia się światu głębiej. Golka nie boi się pisać o własnej kruchości, chwilowym zagubieniu czy nawet rozczarowaniu. A jednocześnie nie traci z oczu piękna. Zachwyca się architekturą, światłem i sztuką. Przenośne Centrum Świata to książka o tym, że nasz środek świata może być zawsze tam, gdzie jesteśmy my, jeśli tylko nauczymy się patrzeć. To propozycja dla wrażliwych czytelników, którzy cenią refleksję, językową finezję i nieśpieszne tempo. Marian Golka udowadnia, że nie trzeba zdobywać najwyższych szczytów, by odkrywać. Wystarczy być uważnym w codziennym doświadczeniu. W świecie, w którym często wszystko musi być naj, autor przypomina, że warto czasem zatrzymać się przy tym, co po prostu zwykłe. Bo właśnie w tym może kryć się niezwykłość.
If the world was ending, I'd wanna too close, you won't see the joke. Maybe everything looks so cool, maybe I'm just fooling. When I'm almost out the door, your sweet smile is so, hey, I think you're just the same. Better if you think again.
Tego głosu nie trzeba Państwu przedstawiać. Znają go miłośnicy teatru, filmu i słuchowisk. Ale dziś nasz sobotni bohater programu uchyli drzwi do innego świata. Swojej wielkiej pasji, która może zaskoczyć. Grażyna Wrońska zaprosiła go do wyjątkowej rozmowy i nie zabraknie w niej emocji, uśmiechu i osobistych wspomnień.
Zbigniew Grochal, nie tylko artysta teatru, ale też radia. I to od bardzo wielu lat. A zaczęło się, zdaje się, daleko stąd, daleko od Poznania.
Zaczęło się w 1966 roku w Gdańsku, kiedy po raz pierwszy zostałem zaproszony do radia, z którym wcześniej w czasie studiów w Krakowie miałem już przygody, mniejsze, większe, ale już wtedy wiedziałem, że radio jest przestrzenią, w której czuję się jak...
ryba w wodzie.
Tak jest.
No myśmy mieli okazję tutaj w Poznaniu bardzo często współpracować ze Zbigniewem Grochalem. Tutaj bardzo wiele razy czytał poezję. Był głównym bohaterem wielu słuchowisk. Odtwarzał takie wspaniałe role. Był też uczestnikiem tej na żywo nadawanej audycji, prawda?
Tak, to była taka wspaniała zabawa i w niedzielę siadaliśmy przed mikrofonami i na żywo tworzyliśmy atmosferę tych niepowtarzalnych audycji. To była rzeczywiście kapitalna przygoda. To był taki powrót do...
źródeł radia.
Tak jest.
Kiedy nie było montażu, kiedy wszystko szło na żywo.
Tak,
i to wtedy zupełnie inaczej się właściwie człowiek zachowuje, prawda?
No to się tak... to mi się trochę kojarzy z tym, że w latach 60. Pamiętam także spektakle w telewizji w Gdańsku na żywo. Spektakle. Wchodziło się do studia i grało się spektakl. Nie było powtórek, nie było dubli, nie było niczego. Graliśmy od początku do końca słowo po słowie, literka po literce graliśmy spektakle i one się mieściły w czasie rzeczywistym. I tutaj w radiu też tak było. Muszę powiedzieć, że i Gdańsk przez 10, właściwie przez 11 lat mojej tam obecności w Teatrze Wybrzeże, równocześnie to było 11 lat bardzo gęstej, częstej mojej bytności w rozgłośni. Stamtąd wyniosłem ogromną ilość doświadczeń.
I miłości chyba.
I miłości do radia. Ze wzajemnością.
No i potem był Poznań.
Tak.
Teatr Nowy, prawda? I radio, nasze radio, które tutaj gościło Zbigniewa Grochala, bardzo często oddawało mu głos. No ma, głos ma wspaniały, dokonania też. Najlepszym dowodem tego jest Gloria Artis, złota odznaka,
tak jest,
którą tutaj dzisiaj nam zaprezentował. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale myślę, że jak to będzie...
Specjalnie dla tej rozmowy i Grażynki, która zaprosiła mnie do tej rozmowy, zawiesiłem na piersi zasłużony kulturze złota Gloria Artis, piękny medal. Rzeczywiście, szkoda, że państwo tego nie widzicie.
A czy Zbigniew Grochal policzył role, które zagrał w radiu? Człowiek o takim głębokim głosie.
Kiedyś natrafiłem na taki skorowic moich dokonań radiowych.
I zdziwiłem się.
I się zdziwiłem, bo ta lista była niekończąca się. Więc nie byłem w stanie policzyć. I nie chcę liczyć. Liczę na to, że radio odwzajemni jeszcze nieraz tę moją miłość do niego. Ostatnio byłem zaproszony przez Sławka Bajewa i zagrałem Działyńskiego, zarówno tu w studiu, jak i potem w Kurniku. To piękne słuchowisko. Sławek Bajew przygotowuje część drugą i zaprosił mnie również do uczestnictwa i muszę zdradzić mały sekrecik, że powierzył mi rolę ducha Zamku Kurnickiego. Bardzo ciekawe,
no,
przedsięwzięcie.
Ale ja jeszcze zapytam, ponieważ te związki z radiem są takie długotrwałe. Pamięta pan bardzo wielu ludzi, którzy z panem pracowali?
Próbowaliśmy sobie przypomnieć o nich. Większość z nich jest nieodżałowanej pamięci. Właściwie pamiętam takiego o niezwykłym uchu realizatora dźwięku i reżysera dźwięku Kamyszka.
Jerzego Kamyszka.
Tak, to była niezwykła, kultowa postać.
A jeszcze przecież Zenek Andrzejewski.
I Zenek Andrzejewski, kochany. I Irena Goszczyńska.
Niezapomniana. Robert Miżyński.
Aż się łza wokół kręci. Robert był z tego pokolenia, któremu ja już dawałem wskazówki. On był moim trochę studentem, moim słuchaczem, ale fakt pozostaje faktem, że był też wielkim twórcą radia.
Bardzo zdolnym.
Tak. Wojtek Biedak.
No tak, oczywiście. On nas na pewno słucha.
Do spotkania ze Zbigniewem Grochalem wrócimy już niedługo.
Radio dla Zbigniewa Grochala to druga miłość po teatrze?
Druga miłość, to prawda.
I niech trwa.
Tak, tak. I moje życie i artystyczne, i równocześnie pedagogiczne było zawsze takie, jakby to jedna noga, druga noga i nagle trzecia noga, bo ja przez wiele lat byłem nauczycielem akademickim, profesorem w Akademii Muzycznej, ale nie tylko, i na Uniwersytecie, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, gdzie prowadziłem pracownię radiową, ale także to radio przez te wszystkie lata, przez tę moją wspaniałą przygodę z Radiem Obywatelskim.
No właśnie, bo to był też przełom właściwie w tym radiowym krajobrazie, Radio Obywatelskie.
Tak, nagle powierzono mi funkcję redaktora naczelnego, dyrektora programowego tego radia, i przez półtora roku razem z Robertem Davidem Gamble, czyli słynnym Bobem, współtworzyliśmy taką niezwykłą i niepowtarzalną, nigdzie więcej,
oazę.
Oazę słowa, dźwięku
i wolności.
Wolności i takiej wyzwolonej myśli. To było niesłychane.
Jest jeszcze jedna ważna cecha działalności Zbigniewa Grochala. Podczas uroczystości patriotycznych, rocznicowych, jego głos słyszymy. I to zawsze bezbłędnie przypisujemy do właśnie tej osoby.
Rocznica powstania czerwcowego, czyli uroczystości upamiętniające tamten 28 dzień czerwca 1956 roku. Od początku, czyli od momentu odsłonięcia pomnika, po dziś dzień, stoję tam na takiej...
placówce.
Tak, na takiej warcie. I powiem, że co roku i wzruszam się, i czuję się spełniony, że tam jestem. Póki mi sił starczy i póki będą chcieli mnie tam ludzie, którzy przychodzą, coraz starsi, coraz mniej, czasami jest nam bardzo smutno z tego powodu, ale jesteśmy tam, by dawać świadectwo tamtemu czasowi minionemu, ale temu, że w pamięci nie tylko poznaniaków, Polaków, tamte dni wciąż żyją, wciąż są żywe.
I ważne.
I ważne. To jest chyba taka ogromna siła tych uroczystości. Nie tylko tych, bo i pomnik powstańców wielkopolskich, pomnik Armii Poznań i ofiar Katynia. Tych miejsc, w których mój głos na przestrzeni tych lat było słychać, jest
i
tak,
będzie.
Że, no miejmy nadzieję, że jak najdłużej.
Zbigniew Grochal był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja również.
No i współtwórcą bardzo wielu programów. Za to bardzo dziękuję.
Chcę powiedzieć, że jedno słowo na jakby świadectwo tego czasu, który tu spędziłem, w tym radiu, że zapach tego radia pozostał ten sam.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Zbigniew Grochal.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że Grażyna Wrońska przekaże nam kolejną rozmowę z naszym dzisiejszym bohaterem. A w Ciekawych Świata już za chwilę kącik kulinarny.
Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, co wskazuje, że jest dobrze, to gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już.
Reminds me of childhood memories. For every
Dzisiaj w Kąciku Kulinarnym z Juliuszem Podolskim wracamy do przepisów, do dań z okresu kuchni Polski Ludowej. Już ustaliliśmy, że będziemy nazywać te dania jako goldis, oldis. Pięknie, bardzo mi się to podoba. A to propozycja od Macieja Nowaka, którego serdecznie pozdrawiamy. Jurku, jakie były nasze takie największe kulinarne absurdy lub wynalazki z tamtych czasów?
Powiem szczerze, że było ich trochę. Chociaż one jakby smakowo wcale nie okazywały się złe, ale gdzieś jakby szczególnie restauracje te troszeczkę z wyższego piętra szukały takich dań, którymi mogły przyciągnąć gości, sugerując, że to są nie tylko dania kuchni polskiej, czyli te słynne fasolki po bretońsku, śledź po japońsku, czy śledź po szwedzku, cóż tam takiego jeszcze z tych takich nazw było. Troszkę tego się przewinęło, czy na przykład ten wspominany już przez nas kotlet schabowy, który musiał mieć obowiązkowo na wierzchu krążek brzoskwini wyciągniętej z puszki.
Takie luksusowe danie.
Tak, z puszki, z takim kompocikiem sprzedawaną najczęściej w Peweksie. Potem się to zaczęło pojawiać normalnie w handlu, ale on się już ten czas nie nazywał jako kotlet schabowy, ale to był sznycel hawajski. I takich rzeczy było całe mnóstwo, żeby po prostu gdzieś jakby zeuropeizować nasze dania. Wiesz, no, patrząc na karty menu, które lubię przeglądać, nawet w najlepszych restauracjach pojawiały się rzeczy takie jak na przykład na przystawkę rzodkiewka.
Zwykła rzodkiewka?
Tak, zwykła rzodkiewka.
Nie żadna kiszona.
Kiszonki, no ktoś wówczas nie pomyślałby, że można wrzucić do kiszenia rzodkiewkę. Mm-hmm.
No widzisz, ale czy można mówić o jakiejkolwiek na przykład świadomej diecie w Peru?
O, to na pewno nie. To na pewno
czy liczono kalorie na przykład? Tak
raczej, raczej nikt na to nie zwraca uwagi, dlatego że raz, że nie było takiego jakby trendu, takiej mody na to, że wszyscy się odchudzamy, wszyscy musimy zdrowo jeść, zdrowo żyć, więc to był jeden powód. Drugi powód, no jadło się to, co się dostało i starało się to przetworzyć i nadać temu jakąś wyższą rangę. Stąd na przykład jak się nawet dostało kawałek kaszanki, to gdzieś tam odrobina cebuli do tego wrzucona, a jak jeszcze się miało boczek, to się robiło takie danie, które ten potem nawet gdzieś do piekarnika, żeby to zapiec i to by było zdecydowanie lepsze. Więc nikt raczej nad tym się nie zastanawiał. Smażyliśmy na smalcu albo na margarynie o zgrozo, no ale było to, jadło się to, co się jadło, więc nikt jakby na to nie zwracał uwagi, chociaż ja bardzo lubię przypominać i już tutaj nawet chyba razem z rozmową z tobą przypominałem o słynnej poznańskiej restauracji dietetycznej, która mieściła się na Świętym Marcinie. Idąc od zamku, ona się znajdowała przed kinem Muza. I to była restauracja, w której się dosłownie wchodziło i na ścianach wisiały rozpisane diety. Dieta wątrobowa, żołądkowa, cukrzycowa, jakaś tam jelitowa, jakieś tam jeszcze inne. Takie diety pisane codziennie przez kalkę na maszynie do pisania. I tam rzeczywiście były wypisane dania, tam nawet były jakieś tam wartości, może nie tyle kaloryczne, ale tłuszczu i różnych innych rzeczy było.
To bardzo cenne wskazówki.
Tak, to była bardzo cenna wskazówka. Dania były bardzo smaczne. Ja jako student bardzo lubiłem tam chodzić, bo raz, że było tanio, a tak powiedzmy bardzo domowo, nie wiem, jakieś klopsiki w sosie koperkowym z ryżem i z marchewką na przykład. Myśmy się nawet często potem też chodzili większą grupą, ale to już po takich męczącej nauce wieczornej, gdzie do białego rana człowiek się uczył w tych książkach i wstawał i tak patrzyliśmy na tą dietę i tak mówiliśmy sobie, no co, po tej nauce to chyba wątrobowa dieta. Więc miejsce było przez nas ulubione. I to pamiętam takie jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście były te wskazania dietetyczne. Ale jak sięgam z kolei, bo uwielbiam kupować stare książki kulinarne, ta biblioteka jest przepastna, to znajduję takie książki gdzieś tam z kuchnią, bo nikt nie mówił o wegetariańskiej, ale o kuchni jarskiej. Gdzieś tam w tych książkach pojawiają się jakieś takie wskazówki, że może lepiej tego nie, albo tamto jeść. Ale to były takie jakieś bardziej delikatne sugestie.
Nie na taką skalę, jak jest dziś.
Tak,
prawda?
Bo dzisiaj nawet bierze człowiek książkę kucharską z jakimiś daniami i żeby jakby zyskać na sprzedaży, to przy każdym daniu, nie wiem, jest to kuchnia śródziemnomorska, ale przy niej musi być wypisane tłuszcz, białko, kalorie i jakby apetyt do jedzenia.
Do tego dania, tak, już troszeczkę odchodzi, tak. Tak, odchodzi, zmniejsza się.
Ostatnio zresztą gdzieś tam w jakimś amerykańskim zdrowotnym piśmie pojawiła się informacja, że mamy jeden z najzdrowszych tłuszczów kuchnia polska się opiera, a mianowicie smalec.
Jednak. Dobrze, no to ale wiesz, poniekąd wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam już tak na zakończenie dzisiejszego spotkania, chciałam zapytać o to, czego z tamtej kuchni nie chciałbyś widzieć na współczesnym stole, czy to w domu, czy w restauracji?
Wiesz, no nie chciałbym widzieć takich dań, które się pojawiały, ale one wynikały z tego, że się udało coś złapać. No, na przykład nie cierpię parówki w sosie pomidorowym albo parówki w sosie musztardowym. No nie.
Przypomniałeś mi.
Tego to bardzo dziękuję. Nie chciałbym, aczkolwiek lubię szpinak, tego dania przekleństwa ze szkół, przedszkoli, czyli ziemniaki tłuczone na to, taka zielona breja i położone jajko sadzone. Dramat, nie, nigdy w życiu.
Albo jajko, tak, też z przedszkola pamiętam, aha, jajko na twardo w sosie musztardowym.
Tak, tak.
Żadne dziecko nie chciało zjeść takiego obiadu.
A największym przekleństwem, takim rzeczą, która do dnia dzisiejszego w mojej głowie tkwi, po studiach trafiłem, oczywiście jak każdy wówczas młody człowiek, do szkoły podchorążych rezerwy. Byłem na Mazowszu 4 miesiące w szkole, potem wróciłem do Poznania i tam gotowały takie, no, wiekowe panie, takie, nie chcę żeby używać tego, żeby nikogo nie skrzywdzić, ale tak dla obrazu, bo tego obrazu w radiu nie mamy, takie kuchary. Mhm. I kiedyś przychodzimy na obiad i jest taka kombinacja. Tłuczone ziemniaki. Pani wykłada makrelę wędzoną w tej skórze całej. Mhm. Polewa to sosem musztardowym i posypuje szczypiorkiem. No i tego dania już bym nigdy w życiu nie chciał nawet zobaczyć, bo przyznam się, że jako smakosz, który próbuje wszystko, nie spróbowałem tej kombinacji smakowej.
No i wyszedł nam horror prawdziwy.
Wyszedł nam
na zakończenie horror spotkania kulinarnego. Dobrze, to niech zostaną w takim razie w pamięci tylko te ładne obrazki.
Rumsztyk z cebulką i bryzą.
O! I to rozumiem. To bardzo dziękujemy, smacznego i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Życzę sukcesów w poszukiwaniu Goldies Oldies.
O, ale do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.